Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Łukasz Brodzik, dobry wieczór Państwu. Kłaniam się serdecznie w poniedziałkowy wieczór, 20.11 już na zegarku, zegarze naszym radiowym. A dziś moimi Państwa gośćmi są przyszli lekarze, którzy, o których dość głośno się zrobiło po informacji o tym, że absolwenci medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego zdali egzamin lekarski najlepiej w Polsce. Tak renomowane różne akademie czy uniwersytety jak te w Poznaniu czy w Warszawie, czy nawet Uniwersytet Jagielloński zostawili w tyle. Stąd dziś nie mogło ich zabraknąć w strefie młodych. Dlatego dziś moimi Państwa gośćmi są Jędrzej Dragan, który już ten egzamin ma za sobą. Dobry wieczór, Jędrzeju. Czy się słyszymy? Halo? Jędrzej, czy masz włączony mikrofon?
Teraz?
Teraz się słyszymy.
Dobry wieczór Państwu.
I Kacper Łuszczki, który przed sobą ma egzamin jeszcze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim.
A będziemy sobie rozmawiali o leku, czyli lekarskim egzaminie właśnie, którego skrót brzmi tak zwany, to jest lek, a po rozszerzeniu. Jędrzeju, jak on dokładnie się nazywa, ten egzamin? Końcowy. Lekarski egzamin końcowy.
Dawniej LEP, lekarski egzamin państwowy, ale to już jest stara nazwa.
A brzmi ładniej, lek chyba, bo pasuje do lekarzy. No ale z lekami to się chyba mało kojarzy, bo egzamin nie jest taki łatwy. Dziś porozmawiamy sobie trochę o ochronie zdrowia, o lekarzach, o tym, jak swoją przyszłość widzą, jeśli chodzi o właśnie leczenie pacjentów. No może trochę właśnie o tym, jak to studiowanie w Zielonej Górze wygląda na Uniwersytecie Zielonogórskim. Cała audycja dziś przed nami. Myślę, że będzie dość ciekawie, gdybyście Państwo zechcieli nawet skomentować naszą audycję, czy się podzielić czymś, a może są wśród naszych słuchaczy ci, którzy studiowali, może są jacyś lekarze. No to zapraszamy do telefonowania do naszego studia. Numer do naszego studia to 68 324 22 55. Powtórzę, 68 324 22 55. A już przejdę do naszych gości. To może parę słów o sobie, panowie, gdybyście przekazali naszym słuchaczom, żebyśmy wiedzieli, skąd jesteście i czym się pasjonujecie. No i też jakimi lekarzami chcecie być. Wiadomo, że dobrymi oczywiście, natomiast bardziej chodzi o tą specjalizację. To może zacznijmy od tego, który rozsławia województwo lubuskie i Uniwersytet Zielonogórski. Myślę, że ta wiadomość nie tylko w naszym województwie wybrzmiała. Jędrzeju, powiedz parę słów o sobie.
To może tak, na początku chciałbym powiedzieć, że to w sumie nie tylko ja sam rozsławiam, tylko cały mój rocznik, więc tutaj
51 osób, tak? 50 osób oprócz ciebie.
Tak, ten egzamin dokładnie. No, jeżeli o mnie chodzi, to jestem właśnie tegorocznym absolwentem Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studiowałem sobie właśnie w Zielonej Górze. Razem z moim całym rocznikiem właśnie skończyliśmy w Zielonej Górze studia. Podeszliśmy do egzaminu i udało nam się zdać to, jak wyszło najlepiej praktycznie w całej Polsce. O mnie kilka słów. No, ja pochodzę tak w sumie z Sandomierza, to miasto na południu Polski. Do Zielonej Góry przyjechałem studiować i na tyle mi się spodobało, że zdecydowałem zostać na dłużej. Jeżeli zaś chodzi o moje plany na przyszłość, no to planuję teraz ukończyć mój lekarski staż podyplomowy, a później myślę nad specjalizacją w dziedzinie neurologia albo kardiologia.
Czyli specjalista przyszły przed nami. Będziesz nas leczył w województwie, czy zamierzasz stąd wyruszyć gdzieś w Polskę?
Sam staż planuję odbyć we Wrocławiu, natomiast jeżeli nic mnie tam nie złapie, nie zatrzyma, to planowałbym wrócić do Zielonej Góry bądź do Nowej Soli. Te dwa miasta tak rozważam w województwie lubuskim.
Zaraz sobie porozmawiamy dlaczego. Może w późniejszej części naszej audycji do tego dojdziemy. A teraz trochę o Kacprze posłuchajmy i o jego zainteresowaniach.
Dobrze, to dobry wieczór jeszcze raz. Ja jestem Kacper Łuszczki. Teraz idę na czwarty rok kierunku lekarskiego. Skończyłem trzeci, czyli taki półmetek, że tak to ujmę. I działam już właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim już właśnie te 3 lata. Działam jeszcze w samorządzie i w IFMS Poland, organizacji, w której jestem prezydentem mojego oddziału. To, co mnie tak przyciągnęło do tej Zielonej Góry i sprawiło, że jednak zostałem, bo wiele osób jednak ucieka od nas czasem.
Bo nie jesteś wprost z województwa lubuskiego.
Nie. Ja jestem z Podwrocławia, z Sobótki. I tam we Wrocławiu studiowałem też 2 lata, lecz przeniosłem się właśnie na lekarski na Zieloną Górę. I tak mnie przyciągnęła to prostudenckość w Zielonej Górze, że naprawdę bardzo miło mi się tutaj studiuje i tak planuję właśnie też ukończyć kolejne lata studiów właśnie tutaj.
A to, co chcesz wybrać jako swoją specjalizację, jako swój taki zawód, którym będziesz pomagał ludziom, to?
Mhm. Właśnie od początku myślałem o pediatrii. Natomiast teraz już po tych wszystkich praktykach w szpitalu, po tym, co się dowiaduję, to myślę również i zaczynam bardziej ciągnąć się w stronę lekarza rodzinnego. A poza tym, to w przyszłości marzę o praktykach w WHO, czyli
Światowej Organizacji Zdrowia,
lub w Unii Europejskiej, bądź w Ministerstwie Zdrowia. I z tym wiążę moje plany i do tego planuję dojść w tej mojej edukacji.
Czyli też działalność taka naukowa, taka wyższa, trochę szersza, żeby też... No właśnie, ale dlaczego jeszcze zapytam cię, dlaczego chciałbyś w takich strukturach funkcjonować? Czy to bardziej z pasji i zainteresowań, czy chcesz też jakoś świat zmieniać, bo te organizacje, czy ministerstwo chociażby ma wpływ właśnie na to, jak wygląda ochrona zdrowia w Polsce czy na świecie?
Tak, dokładnie to oba. I z pasji, i właśnie z tego zamiłowania do zmienienia świata. Aktualnie często czytam oraz sprawdzam raporty, co się dzieje, jak wygląda ochrona zdrowia w innych krajach lub jak wygląda zdrowie naszych dzieci w porównaniu do dzieci z innych krajów. I widzę, że jest dużo do zmiany, dużych zmian potrzeba w Polsce, żeby to lepiej wyglądało. Poza tym to bardzo lubię raporty, bardzo lubię tworzyć raporty. Tak samo ostatnio stworzyłem raport oczywiście ze współpracą z innymi osobami, z HIP Polska i Koalicją Klimatyczną na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie dzieci. I tak mi się podobała ta praca, że chciałbym częściej ją wykonywać, a myślę, że ta praca w WHO, w Unii Europejskiej, w Ministerstwie Zdrowia da mi takie możliwości.
To o trendach w medycynie też dzisiaj zahaczymy, w takim razie, skoro mamy już takie osoby, bo często młodzi są właśnie takimi idealistami, co chyba jest dobrym, że potem człowiek się może bardziej wypala, może bardziej zajmuje się rzeczami, które go absorbują, praca, często rodzina, ale są i ludzie, którzy realizują cały czas tą swoją pasję, ideę. To może o tych trendach też sobie dzisiaj troszkę porozmawiamy. Mamy dość sporo czasu, mam nadzieję, że nam go tylko nie zabraknie na zmienianie świata, ale bardzo chciałbym też z wami porozmawiać jako tymi, którzy wchodzą w te systemy ochrony zdrowia, też patrzą na zmieniający się dookoła nas świat, bo pewnie i takie rzeczy też was interesują. No to chciałem z wami o tych trendach sobie porozmawiać, żeby też popatrzeć, w którą stronę świat będzie szedł. Bo nie ukrywajmy, i to nieraz chyba na naszej antenie też z młodymi medykami wybrzmiewało, że chociażby pandemia trochę przemodelowała nam świat ochrony zdrowia, między innymi, nie tylko. Więc i o tych sprawach dziś chciałem z wami porozmawiać. Trochę o was już wiemy, to zapytajmy jeszcze Jędrzeja przed przerwą muzyczną o ten egzamin sam, bo jak czytam sobie o nim, że zdali go właśnie studenci najlepiej w Polsce z Zielonej Góry, ale jak czytam, jak on jest złożony, że tam jest 200 pytań, że tam jest także 4 godziny, taka kiedyś, niegdysiejsza, czas niegdysiejszej matury to było 5 godzin, zadania zamknięte z jednym werstraktorem i 4 dystraktorami, to może potrzebuję jednak wyjaśnienia. Jędrzeju, gdybyś nam trochę oświecił to, na czym polega ten egzamin i na co się składa.
Więc tak, jest to egzamin, który de facto obejmuje wiedzę z całych 6 lat naszych studiów. Egzamin ten piszemy nie mieliśmy tej możliwości, żeby pisać go w Zielonej Górze, więc pisaliśmy go w innych miastach wojewódzkich. Najbliższe tutaj do wyboru to był Wrocław, Poznań, Gorzów. Każdy mógł tutaj się zapisać wedle własnych upodobań, gdzie mu było najbliżej. Ja wybrałem akurat Wrocław. Przyjeżdżaliśmy na konkretny dzień i łącznie wszyscy medycy w całej Polsce pisali, mieli te same pytania, te same 200 pytań w różnej kolejności, w różnych grupach. I w skład tego egzaminu wchodziła, tak jak mówiłem, wiedza z 6 lat podzielona na główne dziedziny medycyny, choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, pediatria, ginekologia. No i mieliśmy 4 godziny na napisanie tego testu, przeniesienie odpowiedzi na klucz pytań. I następnie po 5 dniach, tygodniu, otrzymywaliśmy odpowiedzi i to jak to właśnie wyszło, co jest właśnie chyba naszym tematem trochę spotkania dzisiaj. Tak się złożyło, że nasz rocznik tutaj, pierwszy, który opuścił mury Kolegium Medicum, udało mu się zbiorczą średnią odpowiedzi uzyskać najwyższą w Polsce.
No właśnie, i tu się zatrzymajmy na chwileczkę, bo egzamin egzaminem, ale bardzo ciekawe jest to, że pierwszy rocznik, który przechodzi przez 6 lat, kadra, to wszystko było tworzone, i baza, i kadra, właściwie od zera, bez doświadczeń takich uniwersyteckich, oczywiście nie mówię bez doświadczeń medycznych, no ale jednak cały ten tryb, cykl szkolenia, Uniwersytet Zielonogórski, właściwie jesteście, przepraszam za wyrażenie, takimi osobami doświadczalnymi, nie wiem, królik doświadczalny się czasem mówi, mam nadzieję, że to pejoratywnie nie wybrzmi, ale krótko mówiąc, to wy sprawdzaliście, czy ten system zda egzamin i się okazało, że zdał egzamin celująco.
Jakby to powiedzieć?
Chodzi o te ryje, to tak.
Że byliśmy trochę królikami doświadczalnymi i miał to swoje plusy i minusy, bym powiedział. Każda uczelnia, która prowadzi kierunek krokarski, ma swój klimat, ma swoją specyfikę. Tutaj w Zielonej Górze tymi największymi plusami jest to, że uczymy się w małych grupach, jest nas mniej niż na wielkich uniwersytetach. Mój rocznik ma 50 osób, kiedy równoległy w Warszawie ponad 500. Pozwala to tak jakby na bardziej indywidualne podejście do studenta. Ja zawsze wspominam większość moich zajęć klinicznych i tych wcześniejszych jako bardzo praktycznych, fajnych, gdzie miałem bezpośredni kontakt z prowadzącym. Mieliśmy też tą kadrę, bardzo tak bym powiedział, młodą, która właśnie tutaj już przyjechała z innych ośrodków nas uczyć. Wielu tutaj już zostało i związało się z Zieloną Górą. I te takie plusy właśnie bycia tym królikiem doświadczalnym właśnie myślę, że trochę poskutkowały tym, że udało nam się tak dobrze to napisać.
No. Dobrze, w takim razie, czyli krótko mówiąc, pomysł na to, żeby jednak ten kierunek tu tworzyć, nie był tym pomysłem złym i zaangażowanie chyba wszystkich spowodowało, że jednak udało się te egzaminy dobrze przejść. Zawieśmy na chwilę głos, wrócimy po przerwie muzycznej do naszych gości, będziemy sobie rozmawiać o medycynie dzisiejszej, o trendach w medycynie, no i też o tym, jak młodzi ludzie widzą przyszłość ochrony zdrowia w Polsce, no ale o tym po przerwie.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Ja tylko przypomnę Państwu, że dziś w Strefie Młodych gościmy młodych, przyszłych lekarzy. Jest z nami Jędrzej, jest z nami Kacper i rozmawiamy sobie też o toku kształcenia, o Uniwersytecie Zielonogórskim, który 6 lat temu zapoczątkował medycynę, właściwie kształcenie medyczne w Zielonej Górze, lekarzy przyszłych właśnie. Jędrzej już jest osobą, która pierwszy taki tok szkolenia, kształcenia ukończyła egzaminem. No i jeszcze pytanie, Jędrzeju, do ciebie o ten właśnie tok, cykl kształcenia. Jak widzisz przyszłość tego, co mamy tutaj na Uniwersytecie Zielonogórskim? Czy to była dobra decyzja, że taki kierunek został tu utworzony?
Decyzja na pewno, wydaje mi się, że była to dobra, ponieważ województwo lubuskie od wielu lat cierpi na niedobór kadry medycznej. To nie mam na myśli tylko lekarzy, ale cały personel położny, pielęgniarki, diagnostów, więc jesteśmy taką, powiedziałbym, ciemniejszą mapą na trochę ciemnej Polsce braku kadrowych medycyny. No i wydaje mi się, że utworzenie tego kierunku lekarskiego było dobrym pomysłem na załatanie tych braków kadrowych. Nie było na pewno pomysłem wymagającym bardzo wiele przygotowań i ciężkiej pracy. I to, że udało się ten kierunek otworzyć i że wszystkie roczniki tutaj ukończyły to kształcenie z dobrą opinią Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jest zasługą bardzo wielu ludzi. I
też chyba samo to, że chętnych jest tak wielu, 40 osób chyba na jedno miejsce startuje do Zielonej Góry, do Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tak, mniej więcej takie są liczby. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jakie są w tym roku, bo nie śledziłem tego tematu. Niemniej to, co właśnie chciałem skończyć, że to wszystkie środowiska właściwie tutaj i prezydent, i pani marszałek, władze szpitala, praktycznie wszystkie tak jakby stronnictwa się jakoś udało im się zmobilizować tutaj, złączyć szyki, żeby umożliwić powstanie tego kierunku lekarskiego na uczelni, która, no mówmy sobie szczerze, nie miała zbyt długiej historii w kształceniu lekarzy. I był to wielki sukces, a mogło to się nie udać, jak mamy na przykładzie uczelni w Radomiu, gdzie ten kierunek został zamrożony na kilka lat, aż nie uda się naprawić błędu, więc była to trafna decyzja, niemniej wymagająca bardzo dużego nakładu pracy.
Mm-hmm. A Kacper, ty jako ten, który jeszcze w tym toku kształcenia jest zanurzony, jak oceniasz, oboje jesteście w ogóle z różnych stron Polski, i też interesujecie się, jak słyszę właśnie też medycyną w Polsce i na świecie, to jak oceniasz to, co dzieje się na Uniwersytecie Zielonogórskim?
Z tego, co ja tam razem z innymi przedstawicielami kierunków lekarskich z Polski, z tego, co ja słyszę, to bardzo dobrze nam idzie, że tak to ujmę, studiowanie. Nasz uniwersytet jest bardzo prostudencki, bardzo małe mamy grupy kliniczne, a także mamy też innowacyjne pomysły na niektóre przedmioty, takie jak na przykład uczymy się szycia chirurgicznego na fakultecie, a w żadnym innym uniwersytecie w Polsce, z tego co ja słyszałem, nie ma czegoś takiego, żeby uczyli nas praktycznych rzeczy, takich właśnie jak szycie. Poza tym ja chciałbym tylko bardzo nadmienić, że aktualnie tak bardzo się gratuluję też właśnie pracownikom administracyjnym, pracownikom uczelni, że ten kierunek powstał, że takie sukcesy osiągamy. A ja chciałbym tylko jeszcze wspomnieć i tam pogratulować też szóstemu rocznikowi cały czas, ponieważ to, że ten kierunek lekarski się tak rozwinął na tej uczelni, to właśnie jest też dzięki im. Ponieważ to, jakie tam osiągnięcia zdobyli, nie tylko właśnie ten lekarski, ale również pierwsza wydziałówka na naszej uczelni, duże osiągnięcia naukowe, mnóstwo założonych studenckich kołów naukowych, a także nawet organizacja założona, właśnie IFMS Poland, która działa już bardzo dobrze od paru lat i wygraliśmy parę nagród. To wszystko złożyło się na tym i wszystko cały czas, że tak to ujmę potocznie, i jedziemy na sukcesach tego rocznika, który aktualnie zdał, i to najlepiej w Polsce. Dlatego uważam, że wielkie brawa i gratulacje należą się właśnie temu rocznikowi, ponieważ dzięki tej dużego nakładu pracy ten kierunek tak dobrze się rozwinął, ponieważ oni rozwijali go w dokładnie takim samym stopniu jak wszyscy pracownicy uczelni.
Widzę, że macie trochę też spojrzenie na, oczywiście jesteście spoza województwa lubuskiego, więc myślę, że to dodatkowy atut, żeby trochę popatrzeć z boku na to, co dzieje się w naszym województwie. I chciałem was zapytać o bazę. Oprócz bazy tej kadry dydaktycznej, prawda, jest jeszcze coś takiego jak baza szpitali, baza klinik. No i tu są takie, że tak powiem, duże ośrodki, Katowice, Warszawa, prawda, Kraków, Poznań, Szczecin nawet w pobliżu, czy Wrocław właśnie, które bardzo dużo, z racji na to, że bardzo dużo gromadzą też mieszkańców i to są duże ośrodki, też tam bardzo dużo chorych jest leczonych lekarze mają też w związku z tym duże doświadczenie, ale i zapewne inne pieniądze na to, żeby wyposażać swoje szpitale. Jak to wygląda według was? Wy też mieliście okazję, rozmawiając z Jędrzejem przed naszą audycją, odwiedzać szpitale lubuskie, nie tylko ćwiczyć czy uczyć się w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze, ale także w innych województwie. Jakie macie na to spojrzenie? Jędrzeju, ty już jesteś po całym cyklu szkolenia, więc zapytam ciebie. Ta baza, już nie mówię o kadrowej, bo już nachwaliliśmy się panów profesorów, prawda, i pań profesor. To teraz pytanie o to, jak jesteśmy wyposażeni, czy to pozwala nam konkurować, czy też leczyć na podobnym poziomie jak inne ośrodki?
Wydaje mi się, że jak najbardziej. I najważniejsze jest tu dodanie, że tutaj te główne nasze ośrodki są, cały czas się rozwijają, chociażby zobaczmy nasz główny szpital w Zielonej Górze, jego termomodernizację. Z zewnątrz już się zmienia w oczach wszystko, a w środku tym bardziej. Przez te wszystkie lata, jakie spędziłem w Zielonej Górze, widzę, że się pozmieniało naprawdę dużo.
To zatrzymam się jeszcze przy Zielonej Górze na chwileczkę dosłownie. Padł w którejś kampanii wyborczej, padł taki pomysł zbudowania szpitala od zera. Jak taki pomysł oceniacie waszym okiem? W sensie takim, żeby go zbudować gdzieś bliżej trasy północnej, żeby był dojazd wszędzie. A z drugiej strony, żeby te wszystkie rozparcelowane, sami tego doświadczamy w wielu miejscach, oddziały tego szpitala, żeby gdzieś ten jeden budynek komasował i było prościej pewne rzeczy rozwiązywać.
Nie jest to na pewno całkowicie głupi pomysł, aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ nie sprawdzałem, jakie są dokładne wyliczenia, czy to by się opłacało, czy nie. Fakty są takie, że szpital w Zielonej Górze jest zbudowany powstał w budynku zabytkowym, który był budowany ponad chyba 80 lat temu, nie jestem w stanie powiedzieć, jak dokładnie dużo, nie jest do końca przystosowany do nowoczesnego lecznictwa. Remont, który się obecnie odbywa, na pewno ułatwia to i sprawia, że jest ładniej, schludniej.
Ale już Centrum Zdrowia Matki i Dziecka wybudowano od zera właściwie.
Tak, i jest znaczna różnica. Byłem w środku, widziałem. Więc pomysł nie jest na pewno całkowicie głupi, niemniej wydaje mi się, że skoro zdecydowano zaniechano z tym, koszty byłyby i efektywność mniejsza niż rozbudowa w obecnych warunkach.
Okej, okay, a dobrze, to Jędrzeju, zawieźmy na chwilę głos. Ja jeszcze do Kacpra pytanie o to warunki w naszym województwie. Już Zieloną Górę możemy też jeszcze podsumować, ale też inne ośrodki. Miałeś okazję?
Tak, aktualnie na trzecim roku nawet mogliśmy zwiedzić i uczyć się, jak wygląda medycyna w Nowej Soli, w Sulechowie i w Gorzowie. I każdy z tych ośrodków był wyposażony na tyle, że bez problemu mogliśmy się uczyć, bez problemu były wykonywane zabiegi, które również mogliśmy przy nich stać, uczyć się, jak one wyglądają dokładnie, jak wygląda chirurgia u nas. Także według mnie w województwie lubuskim medycyna jest na dobrym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o budowanie szpitala od zera, ja z tym nie mam problemu, można budować. Tylko
skąd problem na to pieniądze wziąć?
Tak. Problem tylko w tym, czy uda się oraz jak będą planować, żeby zaciągnąć lekarzy tutaj, żeby oni leczyli, żeby zaciągnąć lekarzy, pielęgniarki, salowe, cały ten zespół medyczny, bo budynek może powstać, będzie istniał, ale jeśli będą tylko zwykłe łóżka, to nie za dobrze to wróży. Także mam nadzieję, że będzie jeszcze jakiś pomysł, jak dokładnie zaciągnąć i przeciągnąć lekarzy do leczenia tutaj.
Dobra, to w takim razie wywołałeś temat, o którym chciałem jeszcze z wami porozmawiać. Czy tylko pieniądze? Bo o tym ostatnio dość dużo się słyszy. Nawet protesty ostatnio pojawiają się, jeśli chodzi o te płacowe sprawy. Ale pytanie do was, młodych, przyszłych lekarzy. Co was skłoniłoby do właśnie pracy w województwie lubuskim, czy w ogóle w danym miejscu, danym szpitalu? was, waszych przyjaciół, także z innych specjalizacji medycznych. I tu Jędrzej, pytanie do ciebie, bo to ciebie będzie dotyczyć w najbliższej możliwej chwili. Co ciebie by przyciągnęło? A może cię coś przyciąga? Ty może ty planujesz pracować w województwie lubuskim?
Rozważam to bardzo, no myślę nad tym bardzo intensywnie, ponieważ spędziłem trochę w Zielonej Górze i podoba mi się bardzo to miasto. Szpital bardzo się rozwinął i podobnie, i dlatego jest tak jakby mam w planach, żeby wrócić do województwa lubuskiego. Niemniej, co by mnie przede wszystkim za mną przemawiało, no dobra praca i warunki pracy. Bo tak jak jest bardzo popularne światło, hasło, że które mówi, że no powołaniem się człowiek nie wyżywi i tak też jest. Mamy głęboką inflację, wszystko idzie do góry i bez odpowiednich pensji no po prostu praca staje być przestaje być przyjemnością, jeżeli wracasz po pracy do domu, ciężko płacić rachunki, kredyty dobija coraz bardziej na mieszkanie. I druga rzecz, no wyposażenie szpitali jest z tym coraz lepiej, powoli wszystko idzie do przodu, aczkolwiek mi, który miał okazję mieć praktyki wakacyjne w różnych szpitalach Polski, nieraz spotkałem się z sytuacją braku sprzętu, kadry i to mega odstrasza takiego młodego człowieka, który wchodzi w rynek pracy, powiedzmy sobie, ma leczyć ludzi i nagle okazuje się, że musi brać 3 dyżury w tygodniu, żeby załatać braki kadrowe. Kiedy jeszcze podczas tych dyżurów ma mnóstwo pacjentów i nie daj Boże jeszcze braki sprzętowe, typu nie ma opatrunków, igły nie dojechały na czas. No to jest takie balansowanie na krawędzi.
Mhm. Czyli dla was warunki pracy to jest też coś ważnego, bo słyszymy nierzadko w internecie, czy nawet w mediach, gdzie pojawia się informacja w gazetach, no oferuje 30 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarza specjalisty i nie mogę otworzyć oddziału, nie wiem, bo ordynatora brakuje, prawda?
To ja może to bardzo wyjaśnię, ponieważ z racji tego, że udzielam się nadal samorządowej tej strukturze, bardzo duża część takich informacji jest nieprawdziwa, dane są zafałszowane.
Ale jeśli chodzi o jakiegoś ordynatora, prawda?
Tak, ale na przykład jeżeli chodzi o te 30 tysięcy, pan tam odchodziło lekarza medycyny ratunkowej do obsadzenia SOR-u, to wcale nie był jeden etat, tylko półtora etatu na najwyższym stanowisku, jakim jest ordynator. Mhm. I półtora etatu przy tak ciężkim miejscu, jakim jest SOR i rzeczach, jakie tam się potrafią wydarzyć, to mogę z ręką powiedzieć na sercu, że w złych warunkach pracy to jest praca, która w rok potrafi zniszczyć najsilniejszego człowieka.
Mhm. No tak, no bo to nie sztuką być niedospanym, czy zmęczonym, czy wręcz osłabionym, co przy okazji pracy w szpitalach, czy w miejscach, gdzie się ludzi leczy, którzy przychodzą z chorobami, łatwo także samemu jakąś infekcję złapać i znów człowiek jest wyłączony na jakiś czas.
Nawet nie tyle infekcje, co taka praca jest bardzo obciążająca psychicznie. Najczęściej o SOR-ach mówi się, jeżeli coś wydarzyło się niefajnego i takie wiadomości się przebijają tutaj w mediach i w środkach przekazu masowego, a zapomina się o tych setkach sytuacji, w których rzeczywiście lekarz uratował, zapobiegł tragedii. Każdy student medycyny ma praktyki na SOR-ze i nawet po tych 2 tygodniach, jak tam spędziłem, choć byłem trochę więcej, jestem w stanie powiedzieć, że tam są naprawdę ciężkie przypadki. Osoba, która dzień w dzień ma z nimi do czynienia, nie ma później czasu, żeby odpocząć odpowiednio, zregenerować się psychicznie, bardzo szybko się wypala i to już przestaje być dobry lekarz w takim wypadku. Człowiek szczęśliwy.
Ja tylko dopowiem, że mieliśmy i często mamy akcje typu poznaj swoją specjalizację, gdzie spotykamy lekarzy, którzy skończyli daną specjalizację.
Poznaj swoją specjalizację i przestrasz się, tak? Albo no właśnie, zobacz, jak jest naprawdę i się zastanów.
Tak, wtedy poznajemy dokładnie, jak wyglądają zalety i wady danej specjalizacji. I akurat jak spotykaliśmy lekarza, który skończył specjalizację medycyny ratowniczej i pracował tam już 10 lat, to on powiedział, że no nie idźcie na to, bo to jest tam taki duży stres i przez co samemu tacy lekarze często muszą sami pójść na psychoterapię do psychiatry, bo nie radzą sobie z tym stresem, nie radzą sobie z całą tą tragedią ludzką, która cały czas ich spotyka. Więc nawet jeśli byłyby to 30 tysięcy, to przynajmniej według mnie to i tak są za małe pieniądze na to, jak ta praca człowieka niszczy.
A może by było trochę inaczej, gdyby faktycznie tych problemów kadrowych nie było aż tyle i gdyby ten człowiek pracował trochę mniej. Oczywiście to są takie truizmy, o których teraz ja tu wspominam, prawda? Bo to się wiąże z szerszą debatą także nad tym, jak zorganizować służbę zdrowia w Polsce, przepraszam, ochronę zdrowia w Polsce, w ten sposób, żeby i, no bo to też się odbija bądź co bądź jednak na pacjentach finalnie, gdy lekarz jest niewypoczęty, gdy jest zestresowany, gdy nie radzi sobie też z tymi trudnościami, o których mówiliście całkiem przed chwilą. To teraz chciałbym z wami trochę optymistycznie porozmawiać, jak już wiemy o tej trudniejszej stronie pracy lekarza, to chciałbym z wami porozmawiać o tym, jak medycyna będzie wyglądać, jak medycyna według was powinna, jak będzie wyglądać, jak obserwujecie, jak się świat rozwija, o tym, co powiedział wcześniej Kacper, o tym, jak wygląda leczenie ludzi na świecie. Oczywiście Polska przeznacza już jakieś dość duże pieniądze na ochronę zdrowia, więc zapewne i są kraje, które mają pod tym względem gorzej, no ale właśnie o tym chciałem z wami porozmawiać, ale to znów zróbmy sobie chwilę przerwy, po czym wrócimy już do tego, mam nadzieję, bardziej optymistycznego tematu.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Dzisiaj Strefa Młodych iśnie medyczna, rozmawiamy sobie o medycynie, o studiach medycznych z studentami, absolwentami kierunku lekarskiego właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jędrzej i Kacper są dziś z nami, a przed przerwą jeszcze wspomnieliśmy i mamy właściwie już niewiele czasu, ale może chociaż trochę ten temat zahaczymy, o tym, jaka jest przyszłość medycyny. Czy będą nas leczyć może roboty, czy może są jakieś kierunki medycyny naturalnej, a może profilaktyki bardziej. W którą stronę wy widzielibyście, żeby medycyna szła w Polsce, na świecie, a może z tym, co się stykacie i można by było przeszczepić na polski grunt, jest, o czym moglibyśmy teraz powiedzieć. Kacper, ty ten temat wspominałeś o raportach o Światowej Organizacji Zdrowia, więc ciebie wywołam na początek.
Dobrze, to pierwsze co, to ja myślę, to, że powinniśmy się skupić bardzo na profilaktyce, ponieważ aktualnie mamy duże problemy z budżetem, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Natomiast profilaktyka niektórych chorób wiązałaby się z wielką oszczędnością. Tak jak jest na przykład, że wszystkie te choroby nowotworowe, które aktualnie mamy, na które chorujemy, na które wydajemy miliony, jeśli nie miliardy na świecie, to można byłoby zapobiec im w 50%, jeśli wprowadziłoby się dobrą profilaktykę.
A co masz na myśli? Jakieś przykłady, gdybyśmy podali, bo znane polskie powiedzenie lepiej zapobiegać niż leczyć, ono ma zastosowanie w całej rozciągłości i chyba też nie jest tylko związane z medycyną czy ochroną zdrowia, ale też z naszymi nawykami.
Tak, oczywiście. To między innymi samo badanie piersi, jąder, kolonoskopia, mamografia, USG piersi, te wszystkie badania profilaktyczne, które są zalecane przez lekarzy, lecz mnóstwo osób na nie nie chodzi. Mamografia i cytologia, chociaż są darmowe i zalecane bardzo często przez lekarzy, ponieważ działają i ta profilaktyka jest bardzo dobra, to niestety tylko część, znikoma część kobiet z tego korzysta.
Mamy też wprowadzone ostatnio przez rząd badania profilaktyczne dla osób 40+, takie podstawowe, które można także sobie za darmo zrobić. To też jakiś kierunek, rozumiem, profilaktyczny. Popierasz? Przekreślasz?
Oczywiście, bardzo popieram. Profilaktyka jest naszą największą bronią. Z tym jest też powiedzenie, lepiej zapobiegać niż walczyć, ponieważ profilaktyka właśnie nie tylko zapobiega, jest oszczędnością dla ochrony zdrowia, dla systemu ochrony zdrowia, ale również zapobiega też wielkim tragediom ludzkim, właśnie jaka jest śmierć, jaka jest choroba nowotworowa, jakie są udary. Naprawdę profilaktyka jest jedną z najlepszych form która mam nadzieję, że będzie się rozwijała w Polsce coraz bardziej. Tak samo też szczepienia. Szczepionki na HPV, które aktualnie nie są dofinansowywane, ale są bardzo zalecane i przez niektóre samorządy również dopłacane, że można za darmo szczepić dziewczynki, to są jedną z największych broni, jaka występuje aktualnie przeciwko rakowi szyjki macicy. I kraje, które wprowadziły tę szczepionkę, zobaczyły, że te nowotwory, liczba przypadków nowotworów znacząco, praktycznie bardzo mocno spadła. Także nie powinno się nigdy przekreślać tego, jak ważna jest profilaktyka.
I to zostawmy jako puentę naszej dzisiejszej audycji. O taką puentę też Jędrzeja poproszę, bo mamy już bardzo niewiele czasu.
No, niech to będzie puenta taka, że profilaktyka jest najważniejsza i bardzo ważna. Niemniej, jeżeli ja mam trochę inne spojrzenie od Kacpra, tutaj ja trochę ciemno widzę przyszłość, ponieważ od wielu lat obserwuję zanikające tak jakby zaufanie i ufność społeczeństwa co do lekarzy i odchodzenie od udowodnionych naukowo terapii na rzecz, nazwijmy to brutalnie, ale prawdziwie szarlatanizmu, różnego rodzaju terapii naturalnych, szamanizmu, niewiary w szczepionkach, co niesie kolosalne skutki.
Na szczęście chyba jednak nie jest tak aż źle, bo gdyby tak było, to by kolejek do lekarzy nie było, gdyby to było tak aż nagminne. Trochę popolemizuję z tobą, Jędrzeju, ale okej, mów dalej, bo ciekawe
te
rzeczy.
Te kolejki mogą być dłuższe tym bardziej, ponieważ ludzie
w ostatniej chwili najpierw przenoszą swoje zainteresowanie na wróżki i wróżbiarzy.
Tak, i dopiero zgłaszają się do lekarza, gdy jest już po fakcie, gdy jest choroba w najgorszym stadium, powiedzmy, gdzie już można tylko, powiedzmy, nie wiem, podtrzymywać przy życiu jak najdłużej się da, zamiast lecieć przyczynowo. Niemniej mam nadzieję, że to się zmieni, że lekarze i tutaj całe społeczeństwo nadal będą walczyć o to, żeby no evidence-based medicine, czyli medycyna oparta o faktach, triumfowała zamiast różnych takich szarlatanizmów. I taką mam nadzieję, że taka będzie przyszłość, że uda się odwrócić ten trend teraz niekorzystny. No i też mam nadzieję, że uda się opracować plan na najbliższe lata dla ochrony zdrowia, że protesty, które teraz mają miejsce, dobiegną końca, uda się wypracować porozumienie. Stąd też, jeżeli kończymy powoli, chciałbym pozdrowić całe białe miasteczko, które walczy w Warszawie o lepszą przyszłość i powiedzieć, że jestem z wami także.
Liczymy na to, że porozumienie, tak jak wspominasz, uda się wypracować. Do tego są potrzebne zawsze dwie strony, a i społeczeństwo, które także w pewien sposób mogłoby pewne rozwiązania tutaj podpowiadać. Liczymy także na studentów i absolwentów medycyny, że dzięki waszemu zaangażowaniu także uda się no właśnie doprowadzić do tego, że będziemy zadowoleni, że służba zdrowia wróci, przepraszam, ochrona zdrowia, ciągle to mylę, panowie mnie już uprzedzili przed audycją, że to jest bardzo duża różnica między tymi dwoma słowami, no ale o tym może innym razem opowiemy. W każdym razie oby było tak, że i lekarze będą się cieszyć zaufaniem pacjentów, a i będziemy my zadowoleni z całego systemu ochrony zdrowia, no bo zawsze można zrobić coś pewnie lepiej. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gośćmi dzisiaj byli studenci, absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Kacper Łuszczki, student jeszcze. Dziękujemy ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzę zdrowia.
Dziękujemy. I Jędrzej Dragan, również ci dziękujemy, absolwencie, który reprezentujesz tą całą grupę najlepiej zdających na uniwersytetach w Polsce studentów. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Brodzik, bardzo dziękuję państwu za audycję. Realizował ją dla państwa Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek.